Pán Bohu, bratia a sestry. Čiže rozważymy sobie fragment zapisany w drugim rozdziale listu Pawła Apostoła do Filipian. List Pawła Apostoła do Filipian, rozdział drugi. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełniście radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale teraz, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia was i chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, którym świecicie jak światła na świecie. Zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. Mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślą do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie ma drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię Ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Spodziewam się przeto, że poślę go do was zaraz, tylko zobaczę, co ze mną będzie. Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smuci, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu i z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Tego miejsca, bracia i siostry. Chrześcijaństwo ma wiele cech wspólnych, na które moglibyśmy scharakteryzować. Taki twór Boży, którym są chrześcijanie. Obojętnie jaka liczba, bo ich nie była. Teraz to są miliardy już. A na przestrzeni dziejów to jeszcze więcej. Mają jedną cechę taką najważniejszą. Są i muszą być podobni do swego Stworzyciela, do Jezusa Chrystusa. W jakiej kwestii podobni? Pod wpływem mocy? W kwestii mocy? Pewnie nie, bo Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. My Wszechmogący nie jesteśmy. Ale mamy jedną rzecz wspólną. Jak między Bogiem Ojcem, a Jezusem Chrystusem, a Duchem Świętym jest niesamowita więź jedności, w każdej sprawie, w każdej sekundzie. Nie ma takiego momentu, kiedy oni w jakiejś sprawie mieli inne zdanie. Nawet nie było takiej sytuacji, jak że jedna osoba jest za, a druga nie jest przeciw, ale wstrzymuje się. Czyli, wiecie, to nie jest za. Wolę się nie wypowiadać. No, nie jestem tak całymi rękami, nogami za twoją tezą, twoją powiedzią, twoimi myślami. No tak nie w pełni, no, ale nie jestem jakby tak przeciwny, no wiadomo, nie? Jeśli chodzi o Trójcę Bożą, Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego, jest zawsze pełna jedność. I Jezus, tworząc Kościół, tworząc nas tutaj, na tym miejscu, dajmy na to, próbuje wszelkimi środkami, które są mu dostępne, a ma wszelkie dostępne środki, robi wszystko, aby stworzyć w nas tą jedność. Nie tylko na płaszczyźnie duchowej. Na płaszczyźnie duchowej to jest o tyle prostsze, że jeśli jestem blisko Boga, ta jedność wchodzi automatycznie. Bo im blisko Boga jesteśmy, zaczynamy myśleć jak Bóg, zaczynamy mieć pragnienia jak Bóg, zaczynamy postępować, aby się Bogu podobać, i to czynimy, podobając się Bogu. I można mieć jedność z Bogiem, można mieć jedność między sobą. Z Bogiem jest jedność o tyle łatwą, bo jak trwamy w sprzeczności z Bogiem, to ta jedność cały czas trwa. To jedność może zburzyć grzech. Czasami stara się zburzyć, ale na krótki moment, kiedy przychodzimy do Boga, prosząc Go o przebaczenie i grzech zostaje usunięty, jesteśmy obmyci z grzechu i ta jedność dalej jest nawiązana. Problem się robi, kiedy nie ma jedności między chrześcijanami. Wiecie, ja nie wiem, jak wy, ja lubię na przykład w telewizji, szczególnie są jakieś uroczystości państwowe, święta państwowe, oglądać defiladę wojskową. Wiecie, ktoś z was był w wojsku, ja byłem w wojsku, miałem przysięgę i byłem w oddziale reprezentacyjnym swojej jednostki. Byłem jednym z najniższych, bo to tam muszą myśleć niewysodzy. Byłem jednym z najniższych, ale byłem w 4. plutonie mojej kompanii, byłem w reprezentacyjnej jednostce, której maszerowaliśmy. To było 12 godzin przez 3 miesiące nauki. 3 razy buty zmieniałem, bo były wytarte podeszwy, ale kiedy zostaliśmy wyszkoleni i kiedy się tak patrzyło, to dopiero wchodziły te kamery VHS-u i kiedy było nagrane, ja widziałem później, jak nagrali naszą kompanię, to chociaż różniliśmy się, prawda? Twarze inne, wzrostem inni. Na pierwszym miejscu szli najwyżsi, potem szli najniżsi. Pierwszy szedł z pierwszej czwórki, szedł ten, który dyrygował tempo. I on zawsze patrzył na wprost. 3 obok niego miało głowę w prawo i kątem oka patrzył na niego, żeby nie daj Boże nie wyjść przed niego. I patrzyłem i tak idealnie szli. Wiecie, noga za nogą, idealnie to wszystko wyglądało. Jedność. A gdyby który, wiecie, pomylił krok, zwolnił, przyspieszył, trochę w prawo, trochę w lewo, ktoś by zawsze na niego wszedł. I wtedy reakcja, co chyba wszyscy leżą. I jedność. Jedność. Jest taki sport, pływanie synchroniczne. To rzadko spotykany sport. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Kobiety nurkują, głową w dół i tylko nogi tam nad powierzchnią wystają. I to pięknie wygląda. Jak z góry kamera idzie, to normalnie jak wspaniała układanka. Ale jedność. Bóg powołuje nas do jedności. Chociaż różni jesteśmy. Ja jestem blondynem, wy tam, wiecie, inaczej, inne włosy macie, niektórzy mają mniej włosy, niektórzy więcej, inni mają mniejsze, drudzy bojniejsze, rzadsze, gęstsze. Różnimy się wzrostem, wiekiem, wykształceniem, statusem społecznym. Ale w Kościele nie ma takich różnic. W Kościele jesteśmy Chrystusowi. Nawet Paweł występował przeciwko takim podziałom, tak zwanych podziałom, że jestem apollosowy, a to kefasowy, a to jakiś tam jeszcze inny. Ja na przykład lubię, jak głosi ten mówca. Ja lubię, jak głosi ten mówca. Albo lubię, jak prowadzi uwielbienie ta siostra albo ten brat. Jakoś inaczej. A jak ktoś inny prowadzi, no to namaszczone to jest, ale jedność. Kiedy ktoś staje na kazalnicy, to jest najważniejsze. Ubiór, prawda? Żeby był ogolony. Ja nie jestem ogolony, już nie mam prawa stać na kazalnicy, prawda? Ubiór musi być schludny. Co jest najważniejsze? Ubiór jest ważny, tak. Namaszczenie. Wiedza też jest ważna, wiedza biblijna też jest ważna. Niektórzy traktują wiedzę biblijną ponad namaszczenie. Że jak nie skończyłeś jakiejś tam akademii czy jakiejś szkoły, to masz namaszczenie. Tak, to chwała Bogu, ale to... W Starym Testamencie i w Nowym, w Ewangeliach, Żydzi uważali tylko tych, którzy byli z nich. Czyli jak jesteś faryzeuszem, dobrze się ubierasz, znamy cię, jesteś z naszej jakby takiej tej grupy wyznaniowej, to jesteś tym dobrym. A jeśli ktoś ma inne zdanie, no to ktoś, to jest człowiek zły. Duch Święty kiedy schodzi? Kiedy było zejście Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich? Kiedy jednomyślnie ponad 100 osób modliło się przed Bogiem. Jednomyślnie. A nie Maria sprząta, druga poszła, Marta trzepać dywan, ten robi kolację, tamten odkurza, ten telewizor ustawia, bo chce coś znaleźć. Wszyscy stali jednomyślnie w tym czasie. Słowo Boże nie mówi, ile czasu się modlili, ale to była jedność. Jedność. Czytamy: jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej, Paweł mówi do Filipian, i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodnie ożywieni jednomyślnością. Mają tę samą miłość. Czy może być jakaś inna miłość? Jedna miłość musi być. Miłość Boża, agape. Miłość tak zwana na podstawie woli, decyzyjna. Podejmujesz decyzję. Paweł nie raz mówił o Tymoteuszu, że bierze ze mnie przykład. Często Paweł mówi, patrzcie na mnie i bierzcie ze mnie przykład. Dlaczego Paweł tak mówił? Bo on był w jedności z Duchem Świętym. I nie widzimy, żeby Paweł robił różnicę, żeby kogoś tam krytykował, żeby źle na kogoś patrzył. Paweł był obiektywny, przynajmniej tak uczy to i w Słowie Bożym. Stara się być obiektywny. I wtedy namaszczenie spływało. Wtedy Kościół stawał się mocny. Szatan wtedy ma przewagę, jeśli znajduje w Kościele słabości. A jakie to są w Kościele słabości? Że jeśli kochamy siebie, nie kogoś innego. Wtedy ta osoba obok nie jest obożona modlitwą albo nie jest wystarczająco obożona modlitwą i jest słabsza. Zostanie zaatakowana przez szatana. Często Słowo Boże porównuje Kościół do Jerozolimy i do murów wokół Jerozolimy. Mury to są chrześcijanie. Nie było wyłomu w murze jerozolimskim. Ja za czasów Nehemiasza, namiestnika, kiedy odbudowywano, zniszczono Jerozolimę i mury jerozolimskie. Jaka radość panowała, kiedy mury były chociaż do połowy wysokości powiązane. A to nie była taka, wiecie, budowa, jak teraz budujesz cokolwiek, dom, czy my teraz kościół budujemy. No może, co nam może przeszkadzać w budowie kościoła? Kilka rzeczy, no. Brak funduszy, może pogoda, firma nieodpowiednia, wykonawcy. Ale jeśli to jest, robota idzie do przodu. A tam? W jednej ręce trzymał kielnię, a w drugiej trzymał miecz. Jakbyśmy teraz budowali, wiecie, jednej strony masz karabin, a w drugiej łopatę, prawda? Bo wrogowie wokół ciebie. Ich połączyła co? Połączyła ich jedność. Jeden cel obrali sobie. Boży cel. Najważniejsza rzecz, Boży cel. Obrali sobie Boży cel. Budujemy mur. I zobaczcie, kiedy wrogowie zobaczyli, że pomimo różnych ataków, że nie zniszczą tej jedności, która połączyła wtedy Izraelitów, wiedzą, że nic nie wskurają. Nic nie wskurają. Szatan też nic nie wskura, jeśli będziemy jednością. Czytamy w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, wiersz 23. Jeśli kto mnie miłuje i będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Dobrześmy? Jeśli kto mnie miłuje, mówi Jezus, to ojciec przyjdzie. Jedność między ojcem a synem. Tu nie czytamy o Duchu Świętym, ale Duch Święty też przyjdzie. Jeśli słowa Jezusa zachowujemy, zachowujemy automatycznie słowa Boga. Bo Jezus nic nie robi, czego by się, co by się Bogu, Jego Ojcu nie podobało. Wszystko robi to, co Bóg chce. I kiedy czytamy na początku Dziejów Apostolskich, co robili apostołowie? Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie chleba, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Trwali, jednomyślnie trwali. Może być tak, że zgromadzamy się na nabożeństwie i jest na przykład czas uwielbienia. Kiedy śpiewamy pieśni, grupa gra, a my dołączamy się i wspólnie uwielbiamy Boga. To jest czas, kiedy wszyscy powinni wspólnie uwielbiać Boga. Każda nasza myśl powinna być skupiona na jednym celu, na uwielbianiu Boga. A czy tak jest? Musimy walczyć nad swoimi myślami. A czy dom zamknąłem? A czy żelazko wyłączyłem? Jechaliśmy teraz z domu, żona mnie pyta, czy żelazko wyłączyłeś, bo koszulę pracowałem. Tak, wyłączyłem. Już człowiek spokojny, ale zapytała mnie od razu po wyjściu z domu. I nie musi się teraz martwić i myśleć. Ktoś może z was myśli o czymś. Jeju, a podkładałem do pieca, a czy drzwiczki zamknąłem? Różne rzeczy. To jest czas uwielbienia, jedność. Nas może to być 40 osób, dajmy na to, i 40 osób w jedności uwielbia Boga. Wtedy Bóg zsyła namaszczenie, bo widzi, że wszyscy uwielbiają Boga. Wszyscy uwielbiają Boga. Mówi Paweł do Tymoteusza w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział od 14 do 17. Ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kiedy się nauczyłeś, od kogo się tego nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Takie słowa trochę inne, bo to jest przekład ekumeniczny. Wszelkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wykształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do dobrego czynu. Trwaj w tym, co cię nauczono. Trwaj w tym, co cię nauczono. W tym kościele uczą jednej Ewangelii. I trwajmy w tym, czego nas nauczono. Nie jest tak, że ja głoszę swoje Ewangelie. Głosi któryś pastorów, no, swoje Ewangelie głosi. No i weź tu wybierz, która ładniejsza, która właściwsza. Nie, głosimy jedną. Może z innej strony jest zaczepiana, bo Bóg bierze pod uwagę, jak kaznodzieja głosi temperament kaznodziei, bierze jego charakter, bierze jego wrażliwość i wtedy, kiedy jest kazanie głoszone, wtedy ono może się różnić, ale Ewangelia jest jedna. Jeśli kaznodzieja jest namaszczony, a modlimy się o słowo, Bóg daje słowo, a my wiele, wiele godzin spędzamy na modlitwie przed Bogiem, aby to słowo otrzymać, żeby to była Ewangelia od Boga. Żeby to było od Boga. Kiedy czytamy w Jana Ewangelii, 17 rozdziale, tej arcykapłańskiej modlitwie Jezusa, tam jest tak, są takie dwa wersety, 22 i 23, które mówią tak. I chwałę, którą mi dałeś, mówi Jezus do Ojca, przekazałem im, aby stanowili jedno, jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie. I oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich im umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Oby się tak zespolili w jedno. Co jest spoiwem tej jedności? Duch Święty, bracia i siostry. Miłość. To jest jakby tekst ewangeliczny. aby świat poznał, że jedno jesteśmy. Ale my się modlimy o moc, że moc Ducha Świętego zeszła na nas. Na ludzi poróżnionych Duch Święty nie zejdzie. Musimy być skupione na jednym celu, na jednym kierunku. Wtedy Duch Święty zejdzie. Musimy być skupieni na jednym kierunku i jednym celu. Czytamy taką ciekawą rzecz w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, w 10 i 11 wierszu. Natychmiast w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi Żydów. Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali pisma, czy istotnie tak jest. Widzimy, codziennie badali pisma, czy ostatnio tak jest. Są osoby, które słuchają Twojej wypowiedzi, Twojego zrozumienia nauki Bożej i która nie zgadza się z ich tokiem myślenia. Ty nie masz racji, nie odzywaj się, co ty takie herezje głosisz? Jak Słowo Boże mówi o takich ludziach, którzy kiedy słuchają coś innego, jakby, no ja tego nie słyszałem, ja myślałem, miałem inne zdanie. Zatapiają się w Słowie Bożym i szukają rozwiązania. Rzeczywiście, czy tak się rzeczy mają? Dlatego Słowo Boże mówi, proroc nie lekceważcie, tylko rozsądzajcie. Czy zgadza się ze Słowem Bożym? Proroctwo, które pochodzi od Boga, zawsze będzie ze Słowem się zgadzało. Będzie stanowiło ze Słowem jedność. I tą jedność możemy w wielu przypadkach odmieniać, na wiele przypadków. Bóg jest jedno. Jak czytamy Ewangelii Jana w tym 17 rozdziale, jeden z najlepszych rozdziałów chyba Ewangelii Jana, kiedy Jezus modli się do swego Ojca. Panie, ja chcę, bo oni mieli taką jedność, jaką my mamy ze sobą. I takim przykładem, może takim ziemskim przykładem Bożej jedności jest miłość między mężem a żoną. No trzeba ją wypracować, tak trzeba. A to jest ta jedność. Jakaś tam namiastka tej Bożej jedności między Jezusem Chrystusem a Bogiem Ojcem. Czytamy w Efezjan 4 rozdział, pierwsze 6 wierszy. Paweł mówi, zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania i zostali wezwani z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości, usiłując zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Usiłujcie zachować jedność ducha. Usiłujcie. To jest nasze działanie. Usiłujcie. I dlaczego czytamy na przykład w Słowie Bożym w 13 wierszu tego rozdziału, który czytaliśmy na początku? Albowiem Bóg to według upodobania sprawia was i chcenie, i wykonanie. I tu pojawia się problem. Bo wielu ludzi, chrześcijan, traktuje ten werset jako wytłumaczenie i przykrywkę dla swojego grzesznego postępowania. A ten werset zupełnie o czym innym mówi. Bóg sprawia chcenie i wykonanie. No jak, wiecie, ja nie chciałem dobrze postępować, no to jaka to moja wina jest? Żadna moja wina. Jeśli ja skopałem leżącego, no to... Żadna moja wina, no... Miałem takie chcenie. A kto daje chcenie, bracia i siostry? I tu dochodzimy do wniosku, który jest absolutnie niewłaściwy. Ten fragment mówi tak. Bóg według upodobania sprawia w was chcenie. Daje nam pragnienie. Ale czy my z tego pragnienia skorzystamy? Mamy wolną wolę, mamy wybór. Czy my skorzystamy z tego pragnienia, to już jest zupełnie inna sprawa. Ale jeśli skorzystamy z tego pragnienia, z tej Bożej, taki wewnętrzny do naszego życia propozycji, wtedy Bóg daje wykonanie. Daje siłę. Dlatego nad jednością musimy pracować. Bóg daje nam pragnienie, w Słowie Bożym potwierdzone, że musimy dążyć do jedności. Takiej biblijnej jedności. Nie takie, że wiecie, wszyscy budujemy kościół i wszyscy będziemy mieszkać w jednym budynku. No jedność, prawda? Jedna wielka rodzina. To nie chodzi o budowę jakichś obozów, kombinatów, kołchozów, że wszyscy razem mamy mieszkać. To nie jest komunizm, jak niektórzy mówią, prawda? Wszyscy są równi. Mamy dążyć do jedności. Mamy tak usiłować zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój i miłość względem nas. I dalej czytamy także Efezjan, następne dwa rozdziały, dwa wiersze tego czwartego rozdziału. Abyśmy doszli do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki. Na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Tam czas to, kiedy rodził się Kościół, były różne nauki i Kościół był miotany. Ale był trzon Kościoła, apostołowie i ta grupa ludzi, która się rozszerzała każdego dnia i było coraz więcej, którzy mieli trzon takiej dobrej, zdrowej nauki. Przed Bogiem byli jednością. I jeśli ktoś wchodził z zewnątrz, próbował wciskać jakąś inną teorię, od razu było to w zarodku gaszone. Bo każdy wiedział, jaka jest właściwa nauka. Nawet apostoł Paweł powiedział, jeśli nawet anioł z nieba zwiastuje nam, wam, Ewangelię odmienną, którą myśmy wam zwiastowali, myśmy mogli napisać w nawiasie jeszcze ludzie Boży, którzy mają Boże właściwe objawienie, jeśli chodzi o Ewangelię. Czyli głoszą Słowo Boże. Taki anioł niech będzie przeklęty. I potem Paweł powtarza. Dodaje, jeśli nawet my, albo anioł z nieba będzie głosił Ewangelię odmienną, którą została wam przekazana, niech będzie przeklęty. Czyli jedność myśli, jedność zdania, nawet jedność objawienia Bożego, które dostajemy od Boga. A wszędzie ma być jedność. W 1 Koryntian Paweł mówi w pierwszym rozdziale, wierszu 10, przeto napominam was, bracia, upominam was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i nie było między wami rozłamów. Byście byli jednego ducha i jednej myśli. Aby nie było między wami rozłamów. Pamiętacie, no, ja byłem przedszkolą, nie wiem, kto z was chodzi do przedszkola. Kiedy teraz to jest o tyle inaczej, że jak dzieci chodzą od przedszkola na dwór, szczególnie może na żłobek, kiedy idą przez podwórko, panie prowadzą, jedna idzie z prawa, druga z tyłu, mi się to bardzo podoba. Dzieci taką linkę mają i tak łapią za linkę, tak idą, tak, taka gromadka dzieci. Kiedy za rękę się trzymało? Ale wiecie, o tyle było gorzej, że nie każdy chciał ze mną chodzić na przykład. Albo dziewczynka powiedziała, a ja z nią nie chcę, ja z nią będę. I czasami było tak, że jedno dziecko byłoby z pary, bo nikt nie chciał za rękę tego dziecka chwycić. Brakowało jedności. Były rozłamy. Od przedszkola już, od takich trzylatków, czterolatków. A ja z nią nie chcę, a ja z nim nie chcę. I był taki czas w moim życiu, krótki czas, rzeczywiście, było tak, że stałem bez pary i mi było głupio. Nikt nie chciał mnie wziąć za rękę. Czułem się taki inny. W kościele podobnie. Nie może być rozłamów. Że kiedy stajemy po niedzielne nabożeństwie, pod koniec niedzielnego nabożeństwa są wspólna modlitwa, ja podaję temat, modlimy się, wszyscy się modlą. A może być tak, że jedna osoba no, modli się, ale tak mniej gorliwie, no bo to o tą osobę się modlimy. A jeśli modlimy się o kogoś z jej takich, wiecie, ludzi, których darzy sympatią większą, o, to ty przykładasz tak bardziej gorliwie, nawet lepiej już słychać tą modlitwę, To nie ma jedności. Paweł mówi, mamy być zgodni i aby nie było wśród was rozłamów, a podzielić się można o drobnostki. Pamiętam to, czytałem w jakiejś książce. Przyjeżdża jeden kaznodzieja do pewnego zboru w zagranicy i przed kazalnicą stały takie piękne kwiaty w donicach. Takie piękne kwiaty. A on nie wiedział o tym, ale Bóg wiedział, że o te kwiaty pewne trzy siostry się niesamowicie pokłóciły przed nabożeństwem. Bo jedna chciała mieć takie kwiaty, druga chciała inne ustawienie, trzecie inne, wiecie, strojenie kwiatów. I ten kaznodzieja mówi na kazaniu, też mówi o jedności, mówi tak, wiecie, można się o wszystko poróżnić, ale największą głupotą, żeby się pokłócić o takie kwiaty, wiecie. I na te trzy siostry tam gdzieś z przodu tak, popatrzyły, takie czerwone się zrobiły. On o tym nie wiedział, Duch Święty dał objawienie. O zwykłe kwiaty, które dzisiaj są, jutro może ich nie być, można się pokłócić na zabój, bracia i siostry. Można się pokłócić. Ale po co? Czy Bóg nas powołał do kłótni? Niektórzy mówią, no Bóg dał mi mądrość i ja wiem, jakie jest właściwe zdanie. Mam takie zdanie i jeśli ktoś ma inne, to ma zdanie, nie powie złe, tylko takie nieodpowiednie. Ja mam właściwe rozumienie tego tekstu. A wiecie, Biblia to jest Słowo Boże, wszyscy wiemy, natchnione Słowo Boże. A wiecie, o kartę weset mora się tak pokłócić, dlatego Paweł mówił nieraz w swoich listach. Nie spierajcie się o słowa, które do niczego nie prowadzą. O słowa, o jakie słowa? O Boże słowa. Można się spierać. No można się spierać o Boże słowa, można się o wszystko spierać. Szatan tylko obok patrzy i zaciera ręce. O, kłócą się. No to fajnie. Będę po kolei odrywał po jednym. Jeszcze będę rozniecał bardziej to zarzewie kłótni. Jeszcze będę bardziej będę rozniecał to wszystko. Mamy sobie przebaczać. Mamy sobie przebaczać. To jest podstawa do jedności. Tymoteuszu mówi Paweł w 6 rozdziale tego listu, w wierszu 20. Strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej i pustej mowy i sprzecznych twierdzeń i fałszywej wiedzy. Dalej drugi list Jana, 9, drugi list Jana od 9 do 11 wiersza, bo ten rozdział, ten list Jana ma tylko jeden rozdział. Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Albowiem kto pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów. Zobaczmy, jak Bóg traktuje, czy nie traktuje, myśli o ludziach, którzy nie dążą do jedności. To jest praktycznie wyrok. To jest izolacja. Bóg stworzył człowieka jako osobę taką, nie powiem, nie użyję słowa stadną, gromadną. Człowiek lubi być w zgromadzeniu, nie lubi być samotnikiem. Są ludzie samotni i to jest straszne, bycie samotnym. Są ludzie, którzy uważają, no ja jestem samowystarczalny, mi tam nie potrzeba, tam rodziny jakieś tam. To jest nieprawda. W mniejszym lub większym stopniu każdy potrzebuje, nawet zwykłej akceptacji ze strony ludzi. Nie przyjmujcie go do domu i nawet nie pozdrawiajcie. Jeśli ktoś przynosi inną naukę niż ta, która została nam, wam podana przez Ojca i Syna. Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się słów zdrowych Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekanie i słowne utarczki. Jeśli trzymamy się zdrowej nauki, która przekazuje Biblia i której jesteśmy nauczani, nie ma żadnych kłótni, jak i słownych utarczek, o byle co. Nie ma sporów, nie ma podziałów. Nie ma podziałów. Podział to jest to, na co czeka szatan. W każdej sytuacji. Jeśli chcemy mieć namaszczenie i chcemy być silnym kościołem, tych rzeczy powinno być coraz mniej. No ludźmi jesteśmy, wiadomo. Czasami postępujemy względem ciała. Ulegamy czasami ciału, ulegamy czasami naszym zmysłom. Ale ma to być coraz mniej. Powinniśmy obrać taką drogę, która prowadzi nas do absolutnej jedności z Bogiem i Ojcem. I ze sobą nawzajem. No bo wiecie, jak ja nie jestem jednością z tym bratem albo z tamtą siostrą w całej społeczności, a przecież w jej sercu mieszka Jezus. To już powinno być tym bardziej zachętą, to ja muszę kochać tego człowieka, przebaczam mu wszystko, chcę być w jedności z nim. Dlaczego? Bo w jego sercu mieszka Jezus. Czyli jest przez Boga przyjęty, jest zaakceptowany, jest moim bratem, moją siostrą. Dalej czytamy Filipian, 2 rozdział, wiersz 2. Dopełnijcie, Paweł mówi, dopełnijcie radości mojej przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość, wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego. Służby dla Boga i podążania za Bogiem. 1 Koryntian, 4 rozdział, wiersze 16-17. Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem umiłowanym i wiernym w Panu. Paweł nazywa Tymoteusza synem. Wiemy, że Paweł nie miał dzieci. Synem wierzy. Dlaczego nazywał Tymoteusza synem wierzy? Bo Tymoteusz nauczył się od Pawła sposobu postępowania, sposobu wierzenia. Znał tą zdrową naukę, którą Paweł otrzymał przez objawienie i to samo przekazał Tymoteuszowi. I Tymoteusz tą samą drogą szedł, co Paweł. Dlatego Paweł nazwał go, to jest mój syn. Bo jest bardzo do mnie podobny. Jest podobny do mnie. Prawda? Posłałem go do was, który jest moim synem i umiłowanym, wiernym w Panu, aby wam przypomniał drogi moje w Chrystusie i to, czego nauczam wszędzie, w każdym kościele. Rzymian 15, rozdział, wiersze 5-6. Bóg zaś, który jest źródłem wytrwałości i pociechy, nie sprawi, abyście między sobą to samo myśleli, zgodnie z wolą Chrystusa Jezusa. Abyście jednomyślnie, jednym głosem wielbili Boga i Ojca naszego, Pana Jezusa Chrystusa. Filipian 3,17. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. To jest jedność, przekazywanie jakby z pokolenia duchowego w pokolenie duchowe. To jest jedność. Idziemy tą samą drogą. Mówię, Ewangelia wąską, ciernistą, nieszeroką, taką przestronną, ale tą samą drogą idziemy. Poprzez objawienie Jezusa Chrystusa. Dalej Paweł mówi też do Tymoteusza, 3 rozdział, wiersz 10, 2 Tymoteusza. Ty poszedłeś natomiast śladem mojej nauki, sposobem życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości i wytrwałości. Dalej Efezjan 5, pierwsze dwa wiersze. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował. Ewangelia Jana 13:35. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Nie można miłować, jeśli nie jesteśmy jednością. Kogo się nie miłuje, nie mówi się, my jesteśmy jedno, należymy do tej samej drużyny. Jeśli jest jedna drużyna, to się wspieramy nawzajem. Jeśli ktoś, uważamy, nie jest z naszej drużyny, to go nie wspieramy, izolujemy go. Może nie wiecie, że nie modlimy się, modlimy się o niego. Ale gdyby chodziło o tę osobę, to byśmy się modlili 3 razy bardziej gorliwie. 3 razy bardziej dłużej. Mocniej, może się byśmy post dołączyli. A o tą osobę, no to wspomnimy tak w modlitwie. 2 razy, 3 razy. No i starczy. Spełniłem swój chrześcijański obowiązek. Ale miłości w tym nie było, prawda? I psalm który niektórzy bardzo lubią i to często pieśni o tym śpiewamy, w 133, pierwsze dwa wiersze. Oto jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem. Jest to jak wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę. Brodę Arona, który spływa na brzeg jego szaty. Mamy taką pieśń. O, jak to dobrze i miło. Znamy tę pieśń. To jest z psalmu 133. Kiedy bracia w zgodzie mieszkają. Jednomyślność. Jest wiele różnic między nami. Możecie mieć inne zdanie. Ale stajemy i wypracowujemy wspólne. Biblia, niektóre kwestie dogmatyczne są stałe i niezmienne. Że zbawienie się dostaje poprzez wiarę. Nie przez uczynki. Niektórzy myśleli, że uczynki, a jednak wiarę. I to jest niezmienne. To jest niezmienne. Możemy niektóre rzeczy modyfikować, prawda? Że wieczerza może być na początku nabożeństwa lub pod koniec nabożeństwa. Uznaliśmy w modlitwie, że ma być o tej porze, która jest. Nabożeństwo możemy mieć o 9, możemy mieć o 11. Prawda? Wieczerze mamy raz w tygodniu. Niektóre zbory mają raz na miesiąc. Nie jest to sztywnie narzucone, aby się odbywało. Chociaż my rozumiemy, czytając Słowo Boże, że jednak raz w tygodniu spotykali się na łamaniu chleba, prawda? I niektóre kościoły to dzieli. Nauka o darach. Słowo Boże jednoznacznie mówi o darach Ducha Świętego w sposób jednoznaczny. Niektórzy mają inne zdania i już tworzą się poróżnienia. Często to widać, kiedy spotykają się na jakichś obozach ludzie z różnych kościołów chrześcijańskich. Są jakieś różnice. Mamy mieć, celem naszym ma być jedność, bracia i siostry. A jedność się uzyska poprzez miłość. Czyli Bóg daje chcenie, daje nam propozycję miłości. Kochaj tego człowieka, kochaj tamtą, kochaj tego, kochaj tę grupę ludzi. Przebaczaj mi upadki. Słowo Boże oczywiście mówi. Jak ty przebaczysz, to ja będzie przebaczone. Tak, jest takie słowo, ale to wiecie, można pomyśleć, że to jest, można tak bardziej tak kalkulacyjnie myśleć. Przebaczaj, no bo ja nie będę miał przebaczone. Ale tak mi nie przebaczył. Ale wiecie, no jak ja jej nie przebaczę, to Bóg mi nie przebaczy. No to mi się wtedy nie opłaca. Miłość, którą mówi Biblia, miłość, którą dochęca nas Bóg w Słowie Bożym, jest miłość, która nie liczy kosztów. Nie patrzy na koszty. Na to, ile coś kosztuje. Słowo Boże mówi, żeby to robić, to robimy. Przebaczam, bo kocham tego człowieka. Przebaczam. A przy okazji Bóg mnie przebaczy. No to jest super. Ale my nie patrzymy, że Bóg mi przebaczy. Jest to ważne, bo bez Bożego przebaczenia nie wyjdziemy do nieba, prawda? Nic nieczystego tam nie wejdzie. Ale skupienie jest na tym, żeby tej osobie przebaczyć. No bo chcę być jedno. Chcę być jedno. Hebrajczyków 10 rozdział 24 i 25. Troszczcie się o siebie wzajemnie, aby zachęcać się do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że się ten dzień przybliża. Spotkamy się na nabożeństwie z kilku powodów. Główny, nadrzędny, aby służyć Bogu, aby uwielbić Go, aby posłuchać Jego słowa. A drugi, też ważny, aby spotkać siebie nawzajem. Chyba, że nie chcemy spotykać się. Ja jadę na nabożeństwo, powiem wam szczerze, tęskniałbym was zobaczyć. I tak powinno być. Powinniśmy za sobą tęsknić. Chociaż przy wielkim zborze rzad w zborach wielotysięcznych, czasami niektórzy znają się tylko z widzenia. Pastor nawet nie wszystkim rękę podaje, bo nie jest to możliwe fizycznie. Ale widzenia może zna, może nie z imienia, ale z widzenia zna, tak tu w zborach. Ale jedność ducha w spójni pokoju. Jak staramy się, Boże, jak, ile w zborze by ludzi nie było, czy to kilkadziesiąt osób, czy kilkaset osób, czy kilka tysięcy osób, nieważne. Daj mi miłość do wszystkich. Jeśli taką deklarację będziemy mieli i rzeczywiście będziemy za tą deklaracją dążyć, to Bóg da nam miłość do wszystkich, nawet jeśli nie będziemy wszystkich znali. Tak dosłownie. Teraz mamy taki kameralny zbór jeszcze, że znam wszystkich po imieniu. Nawet więcej niż po imieniu. Znamy się. Nawet powiem więcej, przyjaźnimy się. To już jest jeszcze większa zażyłość. Ale przy wielotysięcznym zborze nie będziemy się z każdym przyjaźnić, bo nie będziemy się widzieć na tyle. Nie będziemy się znać na tyle. Ale miłość i tak będzie. Ktoś kiedyś powiedział, że jak pastor Jongiciu z Korei raz chyba w roku czy raz w miesiącu spotykają się, to tam jest chyba około miliona ludzi w zborze. To święto miłości, jak się ludzie mogą zobaczyć. I uściskasz rękę temu, kogo pierwszy raz na oczy widzisz. A już on w zborze twoim jest. Tam jest tamtej grupy domowej, tam, która liczy tam 1000 osób, to grupa domowa. Jedna sam z 600 grup domowych. Ale ten człowiek jest w zborze. Ty go na oczy pierwszy raz widzisz, ale już serce ci się cieszy, że o, twój brat. O, twój brat, prawda? Jaki dylemat mieli uczniowie, bracia, siostry, kiedy Jezus miał nakarmić 5000 ludzi. Mieli tylko parę bochenków chleba i parę rybek. Cóż to jest dla tak wielu? My byśmy sobie podzielili, prawda, między sobą. Ale weź nakarm tamtych. Ciekawe, co by zrobili uczniowie, gdyby Jezus nie kazał im nakarmić? Czy podzieliliby się tak chętnie? Jezus miał takie nastawienie, mam mało, to ile mam, rozdam. A Bóg widział pragnienie Jezusa Chrystusa i dał jej wykonanie. Chleb rozmnożył. Nastawienie serca. To jest jedno. Oni byli wtedy jedno. 5000 samych mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. I na koniec jeden fragment zacytuję Ewangelię Jana, 14 rozdział, wiersze 16 i 17. I to jest mowa o boskiej osobie, która Bóg nam dał i wspaniale, że Bóg nam dał tę osobę Ducha Świętego. Uczniowie byli załamani, mając tę świadomość, że Jezus ma odejść od nich, fizycznie ma od nich odejść. Pomyśleli sobie, co to będzie, jak On odejdzie? Jak żyć? Jak nie będzie Jezusa Chrystusa? Jak żyć? Bo to jest nasz Ojciec, to jest jakby, no, my jakby Jego dzieci. Brakuje Ojca, no i dzieci, wiecie, to jest strach, to jest panika. Co to będzie? A Jezus mówi tak do uczniów swoich. Ja zaś będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przybywa i w was będzie. I chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz w tym wersecie. Jezus powiedział, że będzie prosił Ojca. Czyli to jest przyszły czas. Będzie prosił. A na koniec czytamy, że o Duchu Świętym, ponieważ u was już przebywa. To będzie prosił, a już przebywa. To jest znów oznaka jedności między osobami Bożymi. Że tam, gdzie jest Jezus, tam jest Duch Święty. Może trochę taki ukryty, ale tam jest Duch Święty. Że kiedy Jezus odszedł, przyszedł Duch Święty i jest teraz z nami na wieki. I uczy nas tej jedności, bracia i siostry. Inaczej kroku nie zrobimy do przodu. Już nie mówiąc o Bożym namaszczeniu, które Bóg chce nam dać, wręcz nie może się doczekać, kiedy nam, żeby nam namaszczenie dać większe. Ale naczynie musi być przygotowany do napełnienia namaszczenia. Musi być przygotowany. Przygotujemy naczynie, Bóg zesie namaszczenie. Tyle, że będzie z tego naczynia się przelewać na zewnątrz. Ale bez jedności, bez miłości, bez pokoju między nami, bez jednomyślności nie dojdziemy. Nigdzie. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.